Jak przebiegała rozmowa u pani minister?
Jesteśmy na ostatniej 50. Projekt był przygotowany na 15 stron. To nie będzie łatwy powrót, bo to nie będzie tak, że wyjdziemy jak tak, jak wchodziliśmy do tej pory.
Powiało optymizmem.
Suchydor Broadcast. Zarażamy tylko pasją.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Otylia, udało położyć się dzieci spać?
Tak, tak, udało. Co prawda ciężko, ale udało.
Ja jeszcze po swoje nie pojechałem, a wracają właśnie ze spaceru. Także.
Daniel, to już jest noc, ty je jutro odbierzesz. Trudno. No.
Żona mnie po prostu zamorduje, ale to nie jest program o mnie. Otylia, Andrzej ma do ciebie najważniejsze pytania.
Nie, ja mam przynajmniej jedno i myślę, że mam pytanie, które chętnie zadaliby wszyscy widzowie naszego programu. Jak przebiegała rozmowa u pani minister? O czym rozmawialiście? I jakie decyzje zostały podczas tej rozmowy podjęte? Gdybyś mogła nam opowiedzieć, bo jesteśmy wszyscy ciekawi.
Przede wszystkim chciałabym na sam początek powiedzieć, że to nie ja poszłam do pani minister, tylko zostałam zaproszona. To jest zasadnicza różnica. Zostałam zaproszona między innymi dlatego, że wszystkie regulacje, jakie były przygotowane przez różne związki sportowe dotyczące wprowadzenia do dyscyplin, były przygotowywane przez związki, ale zostałam zaproszona. Ja jestem w Społecznej Radzie Sportu, od kiedy ta rada została powołana przez minister panią Danusię Dmowską-Andrzejuk. Więc dlatego też w związku z tym, że jestem byłym zawodnikiem, byłą pływaczką, takie regulacje były potrzebne do zrobienia. Zostałam poproszona o to, żeby pomóc. Co było podczas rozmowy? Przede wszystkim, tak jak gdzieś już się pojawiało publicznie, że jest podana data 1 czerwca, to nie ma takiej konkretnej daty 1 czerwca. Ja tej daty nie znam, ja nie udzielałam takiego wywiadu, tak? Ja przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że na pewno z tego, co mi wiadomo, to będzie początek czerwca, tak jak powiedział zresztą rzecznik Ministerstwa Sportu, natomiast ja nie mogę powiedzieć konkretnej daty, bo o tej dacie decyduje Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Sportu i Ministerstwo Rozwoju, jak się nie mylę. W związku z tym, jak się będą odbywały, będzie stan epidemiologiczny. Natomiast to, co ja dzisiaj robię, to przede wszystkim skontaktowałam się z różnymi zawodnikami w różnych krajach. Sprawdziłam, jak wyglądają restrykcje w różnych krajach, bo o to mnie poproszono. Przygotowałam to, jak może to wyglądać dla naszego kraju i tak, żeby to było przede wszystkim bezpiecznie. Pani minister sama jest absolwentką AWF-u, więc doskonale umie pływać, Andrzej. Może nie doskonale, ale potrafi pływać i jej dzieci też uczęszczają na pływalni i też tęsknią za pływalnią. Natomiast niektóre rzeczy nie są zależne od, znaczy są zależne od ministerstwa, bo ministerstwo otwiera pływalnie, ale niektóre rzeczy przygotowuje nie tylko ministerstwo.
Kto przygotowuje takie rzeczy? Ministerstwo Zdrowia?
Polskie Związki Sportowe.
Polskie Związki Sportowe. Czyli pani minister czeka na lub czekała na przygotowanie dokumentu, który pomógłby w otwarciu tych basenów i rozumiem, że tego dokumentu nie otrzymała, tak?
Zostałam zaproszona, czyli najwidoczniej. Ja jako będąc w Społecznej Radzie Sportu takich dokumentów byłam zapytana, że takie dokumenty są, nie, takich dokumentów nie było.
I rozumiem, że gdyby były takie dokumenty wcześniej przygotowane, to decyzja o otwarciu basenów mogłaby nastąpić dużo wcześniej niż nastąpi, bo jeszcze ona nie nastąpiła.
Dzisiaj jest tak, że mi Polski Związek Pływacki wystąpił razem z Polskim Związkiem Kajakowym, z Polskim Związkiem Kolarskim i z Polskim Związkiem Żeglarskim. Wystąpił, bo jakby nie zapominajmy o tym, że już część naszych zawodników sportu kadry narodowej, tak jak to odbywa się w większości krajów, zaczynamy od kadry narodowej, znajduje się aktualnie w dwóch COS-ach. Do tych COS-ów wyznaczał Polski Związek Pływacki. swoich zawodników. Od 29, jak się nie mylę, maja ruszają COSy w wszystkie pozostałe COSy, do których także mogą, że tak powiem, spłynąć pływacy, żeby na obiektach COS-owskich trenować. Polski Związek Pływacki wystąpił o to, aby został otworzony Zatoka Sportu w Łodzi. Tak samo jak wystąpiło Polski Związek Kolarski o tor w Pruszkowie, dokładnie, i dwa obiekty w Gdańsku.
Dlatego, że, ta pomoc od związków do ministerstwa przyszła, tak? W jaki sposób te obiekty związki widziałyby, żeby były otwarte w sposób bezpieczny, tak?
Związki zgłosiły obiekty. Jednocześnie jakby zgłaszając obiekty, miały za zadanie przygotować, jak przebywanie na tych obiektach będzie wyglądało, żeby te obiekty mogły zacząć funkcjonować. 16 maja weszło rozporządzenie, w którym te obiekty dostały możliwość rozpoczęcia od 18 maja funkcjonowania. Po moim skontaktowałam się z takimi związkami jak Polski Związek Kajakowy czy Żeglarski, no bo wszystkie te obiekty funkcjonują. Od 18 maja wszystkie obiekty poza Zatoką Sportu tak naprawdę funkcjonują. 18 maja zawodnicy rozpoczęli tam treningi. Zresztą jak wejdzie się na stronę ministerstwa, na grafiki z 13 maja odnośnie tego, jak te obiekty mają wracać, to jeden z podpunktów jest, że wracają na podstawie wytycznych przygotowanych przez związki sportowe. No i te obiekty funkcjonują i zawodnicy na nich trenują.
A na basenach?
Na Zatoce Sportu nie trenują.
A na basenach, a na Zatoce Sportu nie trenują. To jest przedziwna sytuacja, bo ktoś o tych basenach zapomniał. Dobrze, że sobie w porę przypomnieliśmy. Wydaje mi się, Otylia, że dobrze, że ruszyła akcja, bo ta akcja prawdopodobnie przyspieszy te działania, albo przyspieszyła te działania związane z... zmobilizowała, tak? No wszyscy dobrze wiemy, że ściąga się należności, ściąga należności ten, kto bardziej nęka. No, i tak samo jest, myślę, tak samo jest w przypadku...
Ja też bym tego też tak nie powiedział, bo generalnie jest tak, że jakby samo pływanie miało być odmrożone w czwartym etapie, tak? Ja pamiętam pierwszą konferencję pani minister i ten slajd, kiedy pływanie było podane, pływalnie były podane w czwartym etapie. Więc jakby są trzy etapy za nami, czwarty się zbliża. Natomiast no też to co wiem, no to od 8 maja no nasi pływacy mogli być w COS-ach i są w tych dwóch COS-ach wyznaczeni pływacy. Oczywiście tam byli też lekkoatleci, inni zawodnicy. Ta liczba osób jest na początku ograniczona, potem ona się zwiększała. Część lekkoatletów zrezygnowała, dlatego że już mieli otwarte hale, znaczy na zewnątrz obiekty, więc powiedzieli, że już nie chcą jechać na hale, tylko zostają w domach. Jakby wszystko opiera się na tym, że no, opiera się na spotkaniach i na rozmowie. No ja spotkałam, ja wzięłam maseczkę, pojechałam do ministerstwa, spotkałam się z panią minister po ówczesnym umówieniu spotkania, czy zaproszenia na spotkanie, może tak. Przede mną ja mijałam w drzwiach prezesa Polskiego Związku Siatkówki, więc jakby uważam, że zadzwonienie do sekretariatu ministerstwa nie jest jakimś większym problemem i umówienie się na spotkanie z panią minister i omówienie tego, jakby mogły wyglądać powrót pływania do życia, tak? Nie tylko sportu wyczynowego, ale sportu powszechnego.
Mówię, że chyba, że to pani minister decyduje, kogo zaprosi na to spotkanie, że to może nie jest tak, że każdy może sobie zadzwonić i się umówić.
Ja pewnie nie mogę.
Zadzwonić i się umówić.
To ja mam w takim razie jeszcze pytanie, bo nie wiem, może o tyle jesteś w stanie wytłumaczyć, dlaczego pływanie, które myślę, że wiąże się z dużo mniejszym ryzykiem niż sporty, które zostały odmrożone w cudzysłowie wcześniej, dlaczego zostało przydzielone do tego ostatniego etapu. Natomiast co do COS-ów i pływaków w COS-ach, problem był jeszcze taki, że nikt nie był w stanie im powiedzieć, jak długo oni będą musieli tam być, bo z tego, co ja rozmawiałem z kilkoma zawodnikami, którzy mieli możliwość wyjechania do COS-ów, ale nie zdecydowali się na to, to właśnie problem był taki, że nikt im nie powiedział, jak długo oni będą w tym zamknięciu tam siedzieć, że to nie jest
tak,
że
mamy z tego co wiem, pierwsze zgrupowanie miało trwać do końca miesiąca i na końcu miesiąca mieli się deklarować, czy pozostają w obiektach, czy zmieniają miejsce zgrupowania, o tak. Pytałam, jak wygląda sytuacja w Chinach, bo też mówimy o tym, pytasz, że dlaczego pływanie na ostatnim etapie. Maćku, w większości krajów pływanie ruszy dopiero od 1 czerwca.
Ale w większości, przepraszam, że ci przerwę, w większości tych krajów zostało jakby zakazane później niż w Polsce, czyli u nas ta przerwa i tak jest dużo dłuższa.
Wiesz, no nie mam wpływu na to, kiedy ono było zakazane, tak, więc jakby wiem moment, kiedy tak naprawdę pływanie wraca w innych krajach, no bo orientowałam się, dzwoniłam do Martyny Morawcowej, dzwoniłam do Kwiatosława Słowogody, rozmawiałam ściągałam rzeczy z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, informacje z Niemiec, więc jakby w Chinach aktualnie wygląda sytuacja tak, że kadra chińska jest zamknięta w Pekinie od 15 tygodni. Od 15 tygodni są zamknięci na jednym obiekcie, trenują to wszystkie dyscypliny sportu, natomiast same baseny są jeszcze nieczynne. My u nas ten sport wyczynowy powoli ruszył od 8 maja, tak? I zawodnicy, którzy chcieli, którzy, jak mówisz, zdeklarowali się, są i mogą być w kolejnych otwartych COS-ach. Zatoka Sportu, tak jak gdzieś przeczytałam w wywiadzie w Onecie, jeżeli pan rektor finansowo mu się to zepnie, zresztą też jest trochę dla mnie dziwne, że dopiero 18 pan rektor decyduje, że mu się zepnie, czyli jakby, nie wiem, na chłopski rozum nie było to wcześniej konsultowane, tylko była podana zatoka, a nie konsultowane. To jest na mój chłopski rozum, ale to nie wiem, czy mogę tak mówić, no bo nie znam szczegółów. W Słowacji trenują w Bratysławie tylko pływacy kadry. Od 1 czerwca ma ruszać pływanie dla innych grup sportowych. W związku z tym, że tak jak w Polsce pływalnie na Słowacji są zarządzane przez miasta, Słowacki Związek Pływacki i Ministerstwo Sportu zastanawiają się nad tym, czy rzeczywiście tak, że nie uruchomić ich dla innych ludzi, no bo miasta wiadomo, że ich nie otworzą. Ja bym chciała, żeby Państwo, wszyscy, którzy to słuchają, zrozumieli też jedną podstawową rzecz. Nie możemy otworzyć pływalni na takich samych zasadach, jakie były otwarte do tej pory. Tak jak Orliki rozpoczynały się fazami i inne obiekty, Maćku, mówisz, że pływalnie są najbezpieczniejsze. Tak, baseny są bardzo bezpieczne, bo jest bardzo duża ilość chloru. Natomiast wszystkie pomieszczenia, które są przybasenowe, czyli mówimy o szatniach, o toaletach, o przejściach i tak dalej, to są już pomieszczenia mniej bezpieczne, w których jakby można się potencjalnie zakazić. Dlatego bardzo jest istotne, żeby przygotować ten obiekt tak, żeby w tych pomieszczeniach móc się poruszać bezpiecznie i wejść do pływalni. Pływalnia sama w sobie jest tak, oczywiście basen sam w sobie jest bezpieczny, ponieważ chlor wszystko zabija. I tak jest. To nie jest tak, że my się otworzymy od razu i wejdziemy tak, jak do tej pory były przepisy, że 8 osób na torze i 15 osób na torze, na długiej pływalni. No bo nie będzie to możliwe, no nie jest to możliwe, żeby wejść od początku na takich zasadach. Więc część pływalni na pewno nie zdecyduje się na otwarcie. Pamiętajmy, że te pływalnie, które dzisiaj są pozamykane i nawet jeżeli decyzja będzie z początkiem czerwca, one z reguły potrzebują między 14 a 21 dni na to, żeby się otworzyć. Dlaczego? Dlatego, że bardzo ważne jest badanie, dokładnie nie pamiętam nazwy, bo zawsze zapominam, które trwa 10-14 dni na jego wyniki, bo tak rośnie bakteria. A to badanie dzisiaj jest jednym z ważnych do wykonania. Więc te baseny otworzą się, jeżeli decyzja będzie początkiem czerwca, to one się otworzą powiedzmy na 100%, koniec połowa czerwca lub lipiec, gdzie już tak naprawdę, no, mam nadzieję, że wszystko będzie szło ku dobremu i zupełnie inaczej może wyglądać sytuacja, tak?
No właśnie, Otylia, rozumiem, że ty dla pani minister przygotowujesz jakąś dokumentację. W jaki sposób mają te baseny funkcjonować? W jaki sposób mogą zostać otwarte i mogą być dopuszczone do użytkowania? Co skutkuje tym, że zawodnicy czy ludzie, miłośnicy pływania będą mogli z tych basenów korzystać? Powiedz mi, jakie najważniejsze rzeczy w tych dokumentach twoich tam się znajdą, które będą wskazówką dla ministerstwa na przykład w sprawie otwarcia basenów, dopuszczania ich do użyteczności w COVID-19?
No przede wszystkim najważniejsze jest to ilość osób, która będzie mogła znajdować się na torach, tak? To są rzeczy, które są jedne z najważniejszymi. Oczywiście ja bym chciała podkreślić, że pierwsze główne wytyczne, to nie jest tak, że ja w 100% przygotowuję wszystko od początku, bo ja dostałam wytyczne, które zostały przygotowane, jakby jestem konsultantem tych wytycznych, które zostały przygotowane przez GIS i jakby dostosowuję je trochę do naszej dyscypliny sportu, dlatego że no nie było to zrobione przez kogoś innego, więc dlatego gdzieś tam, nie zapominajmy, że ja też jestem mamą dwójki małych dzieci. Podjęłam się tego wyzwania, dlatego że jestem w Społecznej Radzie Sportu i dyscyplina pływania jest mi olbrzymie bliska, bo sama realizuję projekty sportu powszechnego. w których bardzo dużo bierze udział dzieci, tysiące przez ostatnie 5 lat, dlatego jest też dla mnie bardzo ważne, żeby ta dyscyplina wróciła sama, prowadzę tak jak Andrzej, ty wspomniałeś, że zawiesiłeś działalność gospodarczą, czy jakby no, inaczej to wygląda, no to ja sama na ten moment też czekam na to, czy będę mogła zrealizować, albo już wiem, że będę mogła, ale zrealizować obozy swoje, hotelia, swim campy i tak dalej, więc dla mnie też ta moja dyscyplina jest bardzo bliska i chcę tą zrealizować jak najlepiej potrafię. Dlatego gdzieś tam przedstawię, to nie można powiedzieć, że ja to robię tylko sama, co mi wychodzi z głowy. Ja skontaktowałam się z 20 zarządcami obiektów, żeby z nimi się skonsultować. Następnie właśnie wzięłam wytyczne różnych krajów. No, na przykład napisałam do mojej koleżanki, z którą rywalizowałam, która jest prezesem rumuńskiego Związku Pływackiego, Kameli Potek, i zapytałam ją, jak to wygląda w Rumunii. Ona mi przysłała cały dokument, które ona przygotowała dla swojego ministerstwa, który opierał się od początku zawierając, jak mają wyglądać szatnie, jak mają wyglądać miejsca przejściowe, ile ma być osób na pływalni. Widać, że wzorowała się też wzorem amerykańskim, bo jest ta tabelka z basenem, rozstawieniem basenowym. Więc jej projekt był przygotowany na 15 stron. Po rumuńsku dostałam, więc na Google jechałam po prostu, sobie Google Translator i gdzieś tam patrzyłam, jak to wygląda. Nie jest to niemożliwe do przygotowania, tak? Z tego, co wiem, Polski Związek Tenisa w pierwszej opcji, którą przygotował, to przygotował nawet tak, że po wymianie piłeczki, którą dotyka człowiek, piłeczka jest wyrzucana, tak? Czy oddawana do dezynfekcji. Więc no, to są rzeczy, na które najlepiej wiedzą poszczególne środowiska. Też nie wymagajmy, że nagle no, samo Ministerstwo Sportu będzie się na wszystkim znało. No, ono ma po to związki sportowe, żebyśmy mogły przedstawić to, co jest stricte należy do danej dyscypliny.
Święte słowa.
Otylia, no nie wiem, słuchajcie, powiało optymizmem, tak powiem.
Znaczy, ja powiem tak, jesteśmy na ostatniej 50.
Mhm. Ale poczekaj, na ostatniej 50, na ostatniej 50, na Bartka Kizierowskiego. Ale Otylia, Bartka Kizierowskiego ostatnia 50, czy twoja na 200 delfinem? Bo wiesz, to są dwie różne 50.
Ja nawiązuję do mojej na 200 delfinem, ale ta na 200 delfinem też nie była zła. Więc jesteśmy tak, ale, na ostatnim 50.
Ale na pewno bolało. Nie chcielibyśmy, żeby nas bolało tak nie, bardzo, wiesz, nie, na tym ostatnim etapie.
To też jest tak, że naprawdę ja bym chciała, bo jakby piszą do mnie szkółki, piszą do mnie różne osoby. Ja bym chciała, żeby wszyscy byli, jakby patrzyli też na to, że otwarcie basenów przy obostrzeniach, które nawet obowiązują w innych krajach, czyli jedna osoba na tor, dwie osoby na tor.
No właśnie, ja się tego boję. Jedna osoba na tor, to żaden basen się nie otworzy. Przecież jeżeli będzie takie rozporządzenie. Tak.
Dla pływalni jest, że tak powiem, trochę morderstwem, tak? Mhm. Bo mało pływalni zdecyduje się na to, żeby się po prostu otworzyć. No oczywiście ja, gdybym wiedziała o tym dużo wcześniej, to można było zrobić tak, że jest, to jest taki pomysł, który w głowie mam, że doskonale można było zrobić tak, że zrobić research we wszystkich klubach w Polsce, zapytać się, czy jeżeli baseny otworzyłyby się od tego i tego terminu, to ile osób by się zdeklarowało, żeby wejść tak naprawdę na pływanie, bo zobaczcie, jak wygląda sprawa ze szkołami. Dzisiaj nie każdy wysyła dzieci do szkoły z powrotem do przedszkoli, tak? I tak samo będzie z pływalniami. Nie każdy rodzic z klubu wyśle dziecko od razu na zajęcia spływania, bo się będzie tego obawiał. Wierząc czy nie wierząc, to jest, będzie się tego po prostu obawiał. Dlatego jeżeli by się zrobiło taki research wcześniej i wiedziało, które kluby się deklarują, po ile osób, można byłoby rozmawiać z zarządcami w konkretnych miastach, żeby otworzyła się taka lub taka i taka pływalnia, bo ona będzie miała tak wtedy, nie wiem, 100 lub 200 pływaków, którzy zapewnią jej jakby przychód. No bo to jest istotne dla zarządcy. Pamiętajcie, że no zarządca nie patrzy na to, czy to jest sport wyczynowy, czy to jest sport niewyczynowy i czy jaka to jest grupa. Patrzy na to, że jego obiekt musi w jakimś sensie zarabiać albo być chociaż na zero.
Tak.
Więc ja nie jestem w łatwym położeniu, bo ja muszę myśleć o tych, którzy zarządzają, no tak, ale też o tych, którzy chcą wejść na pływalnię i z nich korzystać jak najwięcej. Czy to jest triatlon, czy to są mastersi, czy to są grupy powszechnego pływania.
Czy tak jak tutaj Monika Jarecka pisała, czy są to grupy młodzieżowe, czy dziecięce wręcz, prawda?
Młodzieżowe czy dziecięce. Oczywiście, no jeżeli patrząc na dzisiejsze obostrzenia, które obowiązują, czyli 2 metry odległości, no to, to nauka pływania na początku no nie jest w stanie, nie jesteś w stanie prowadzić nauki pływania bez, zachowując 2 metry odległości, tak? Jeżeli ktoś się uczy pływać. Bo jednak z reguły jesteś bardzo blisko tej osoby. No i oczywiście jak jest na późniejszym etapie, to jak najbardziej jesteś w stanie, bo jesteś obok basenu, ona pływa wzdłuż. Ale na przykład w Niemczech w tym momencie, w niektórych landach, bo każdy land decyduje inaczej o odmrożeniu pływania, w niektórych landach jest tak, że pływalnie wchodzą zawodnicy, a trener z trybun przez megafon zadaje zadania, bo nie może być na Niemczech pływalni. To nie będzie łatwy powrót, bo to nie będzie tak, że wejdziemy jak tak, jak wchodziliśmy do tej pory. Bo jest to niemożliwe na wszystkich obiektach, czy to hale sportowe, czy orliki, czy gdziekolwiek. Wszystko odbywało się fazami, żeby obiekty się przyzwyczaiły i ludzie się przyzwyczaili. I to jest normalna, naturalna rzecz. No, musimy nauczyć się też żyć w trochę w nowej rzeczywistości. Tak jak mówicie o nowej rzeczywistości, że nie ma zawodów i ich nie będzie i zawodnicy muszą szukać celu długoterminowego, co też nie jest najłatwiejsze, żeby zmotywować zawodników, kiedy nie mają celu krótkoterminowego, czyli małych imprez sportowych. A mówiąc o imprezach sportowych, jeżeli będziemy chcieli organizować w pływaniu, to też musimy mieć sposób odmrożenia imprez sportowych. Bo jeżeli tego nie będziemy mieli, to nie będziemy mogli zaczynać pływać.
Zapraszamy 20 czerwca na naszą imprezę sportową Beko Open Water Challenge, która będzie przeprowadzona w formule jak najbardziej bezpiecznej. Boimy się tylko plażowiczów, którzy będą tłumnie na tej plaży leżeli. Jak masz nie wpuścić? Ja jako organizator nie mogę nie wpuścić, bo to nie jest mój teren. Ja przeprowadzę zawody w bezpieczny sposób. Tak, bezpieczny sposób.
I w ten optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę.
Otylia, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, bo wiem, że miałaś trudność w pojawieniu się u nas w studio ze względu na to, no, że małe dzieci i trzeba faktycznie przede wszystkim zająć się dziećmi, ale to tym bardziej bardzo dziękuję, że do nas dotarłaś i mam nadzieję, że to jest również niezwykle ważny głos dla naszych widzów, że mogli usłyszeć mistrzynię olimpijską, rekordzistkę świata, legendę polskiego pływania, która tak naprawdę ma wpływ na decyzję, bo rozmawia z panią minister i przygotowuje dokumenty, które mają pomóc w szybkim otwarciu basenów. Otylia, pięknie dziękujemy.
Kłaniamy się, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobranoc wszystkim.
Dobranoc. Chciałbym podsumować dzisiejszy Suchy Tor Broadcast jednym słowem. Było super, bardzo państwu dziękujemy. Idziemy studzić emocje wodą mineralną, niegazowaną. Wszystkie nasze rozmowy znajdziecie na naszych kanałach. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, łapka w górę, dzwoneczek i subskrypcja. iTunes, Spotify, Spreaker, co tam sobie wymyślicie, kochani. A my idziemy odpocząć. Bardzo dziękujemy za uwagę.
Dobranoc.
Dobranoc,
żegnamy się.
Suchy Tor Broadcast. Zarażamy tylko pasją. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker.